Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie, w czasie Wielkiego Postu, chciałabym przypomnieć o znaczeniu tego okresu przede wszystkim dla sfery psychicznej i duchowej człowieka. Warto sobie uświadomić, że w każdym człowieku są przynajmniej dwie hierarchie wartości. Jedna idealna, czyli nasze wyobrażenie o sobie, jakim chcielibyśmy być, i druga warstwa rzeczywista, realna, gdy zwłaszcza człowiek dojrzały zaczyna świadomie zdawać sobie sprawę, że nie jest taki, jakim by chciał być, zdając sobie sprawę, że jest daleki od ideału, jeśli chce do takiego dążyć, do czego potrzebna jest oczywiście wiedza, ale także świadomość swoich ograniczeń i reakcji. Już Owidiusz twierdził, widzę i uznaje co lepsze, a postępuje gorzej, podobnie do świętego Pawła, który w liście do Rzymian pisał, nie czynię bowiem tego dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Jeśli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Zatem stwierdzam sobie prawo, gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło, czyli umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu, co Pan Jezus dosadniej określa jako dziecięctwo diabła. W reakcjach i zachowaniach, decyzjach znacznie ważniejszą rolę odgrywa niestety realna hierarchia wartości, czyli zachowujemy się tak, jakimi jesteśmy naprawdę, a nie według wyobrażeń czy marzeń o sobie. Stąd wielu, co szczególnie jest widoczne u ludzi znanych na tak zwanym świeczniku, którzy mówią, co należałoby zrobić, jak widzieliby poszczególne kwestie czy problemy, jednocześnie dając różne rady, chociaż już znacznie gorzej jest z wykonaniem i podejmowaniem pracy czy poszczególnych decyzji wraz z owocami działania w praktyce. Większość ludzi zna z doświadczenia walkę duchową, mając świadomość istnienia konfliktów wewnętrznych, walkę z pokusami, popędami, zachciankami. Proces formowania decyzji i reakcji zachowania, wbrew pozorom opisywany w psychologii, jest bardzo skomplikowany i tylko pewna część może docierać do świadomości, co bywa odczuwane właśnie jako wysiłek woli, refleksja, a nawet walka, jak postąpić. Tylko idealna hierarchia wartości znajduje się w świetle świadomości, wraz z wyobrażeniem sobie, jakimi chcielibyśmy być, lub lepiej u człowieka wierzącego, jakimi chce Pan Jezus, abyśmy byli. Gdy ktoś nie zna Ewangelii, nie poznał Pana Jezusa, ma taką hierarchię wartości, jaką mu wpoili rodzice, opiekunowie czy nauczyciele, a ostatnio niektóre tak zwane środki masowego przekazu. Wiele reakcji czy decyzji kształtować się może poniżej progu świadomości, bez jej udziału. Wiele decyzji podejmowanych bywa automatycznie, podobnie do wielu biologicznych potrzeb, odbywa się bez udziału naszej woli i świadomości. Uzależnienia, nałogi lub inne reakcje mogą być związane z wyuczonymi, wykształconymi w trakcie rozwoju automatyzmami w człowieku, także nie wszystko, co człowiek robi, bywa w pełni świadome, poddawane refleksji, często odbywa się poniżej progu świadomości, jakby półświadomie, a nawet niekiedy bez udziału świadomości. Panowanie nad sobą wraz z przerywaniem tychże automatyzmów czy reakcji stereotypowych ułatwia kształtowanie charakteru, szczególnie z narzuconym postem. Oczywiście post to nie tylko powstrzymywanie się od jedzenia, ale także powstrzymywanie od różnych nawyków. Popędy, zwłaszcza emocje, jakie kierują ludźmi, mają swoje ośrodki i połączenia w głębszych obszarach podkorowych mózgu. Aby zapanować nad popędem czy nawykiem, potrzeba nie tylko wiedzy i świadomości, ale chęci zmian i ćwiczenia woli, co powoduje powstawanie nowych dróg, nowych połączeń nerwowych z osłabieniem starych, ich rozrywaniem, o czym wspomina prorok Joel, nakazując rozrywanie serca, a nie szat. Wzmocnienia tych połączeń i siły woli odbywa się poprzez wpływ na odpowiednie ośrodki, w różnych obszarach kory mózgowej, także w starszych, właśnie świadome, mądre, zgodne z wyższymi wartościami i przykazaniami Bożymi postępowanie wymaga nie tylko powstawania nowych dróg nerwowych, wzmacniania nowych połączeń, ale zwłaszcza hamowania starych nawyków, stereotypów, które w mózgu przedstawiają się w postaci dróg nerwowych, a które łączą ośrodki między sobą, jak i leżące niżej, określane jako podkorowe. Dojrzewanie duchowe wymaga pokonywania starego człowieka wraz z wzrastaniem nowego duchowego, czyli wolnego, od przynajmniej niektórych biologicznych ograniczeń, dziedzictwa czy naśladownictwa emocjonalnego nabytego od bliskich rodziców, wychowawców w trakcie dorastania, co zwłaszcza pokazały niedawne badania dotyczące istniejących w mózgu neuronów lustrzanych, dzięki którym człowiek naśladuje, patrząc na bliskich. Stary człowiek to cały system nawyków, automatyzmów. Poprzez wewnętrzne, cielesne uzależnienia stary człowiek nie dopuszcza do głosu duchowych, prawdziwych pragnień. Stary człowiek to chciwość, łakomstwo, nieczystość, gniew, pycha, zazdrość oparte na pożądliwości ludzkiej natury i ludzkiego ciała oraz psychiki i woli opartej o silny motyw doznawania przyjemności. Życie łatwe, lekkie, przyjemne, bez oglądania się na drugich, ograniczeń, z gwałtownymi, egoistycznymi reakcjami, gdy brakuje przyjemności, charakteryzuje dzieci albo ludzi młodych, albo też dorosłych, którzy zatrzymani są na poziomie rozwoju duchowego dziecka. Przyczyną grzechu jest zawsze jakieś nienasycenie, wewnętrzny głód powstający z braków albo także cieleśnych uwarunkowań. Grzech zawsze rodzi nienasycenie, które musi być w jakiś sposób rekompensowane właśnie przez jedzenie, narkotyk, dobrobyt, nieustanną pracę albo przez inne ludzkie zabezpieczenia. Dopiero podczas pracy nad sobą powstają powoli nawyki moralne i cnoty, które stają się pewnym dobrym naporem w codziennym działaniu, co jest ważne dla tych, którzy swoje wady usprawiedliwiają cechami charakteru, którego kształtowanie powinno być dziełem całego ludzkiego życia, od urodzenia, nawet od poczęcia. Oprócz cnót naturalnych, które cechują każdego człowieka, jedynie jednak przy pomocy Pana Boga możemy zdobywać cnoty nadprzyrodzone, które sam Bóg nam udziela i pomnaża, nawet niezależnie od zasług, dając człowiekowi łaskę. Za chwilę opowiem o czynnikach, które wchodzą w skład systemu wartości. Aby wytłumaczyć powstawanie nawyków i automatyzmów, niekiedy różnych tłumionych urazów, emocji, które kierują ludźmi, oraz uświadomić, zrozumieć tworzące się etapy rozwoju osobowego, trzeba w jakiś sposób pokazać proces formowania się osobowości. System wartości budowany jest z wielu różnorodnych czynników, które są schematycznie dzielone na warstwy biologiczną, emocjonalną i społeczno-kulturową, a także duchową, która naukowo nie jest możliwa do zmierzenia, dlatego ignorowana przez badaczy. Warstwa biologiczna obejmuje wszystko to, co mieści się w pojęciu biologicznego dziedziczenia, cech genetycznych, a także nabytych w trakcie nieświadomego naśladowania, o czym mówiłam w związku z neuronami lustrzanymi, zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa. Ale także wszystko, z czym człowiek się rodzi, i w tym nieznacznym stopniu może kierować, a co obejmuje prawa biologiczne, zwłaszcza zachowania życia i gatunku, która jest bardzo silna. Druga warstwa obejmuje kształtowanie emocji, stosunek uczuciowy do ludzi i do otoczenia, co zazwyczaj zmierza albo w kierunku postawy otwartej na drugiego człowieka i na ludzi z okazywaniem im zainteresowania, miłości, lub dominuje druga postawa przeciwko ludziom. Taką osobę cechuje egoizm, egocentryzm, brak miłości, zwłaszcza brak odczuwania miłości w dzieciństwie, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, różnego rodzaju silne urazy, lęki, czasem określane jako zimny wychów, mają być powodem zaburzeń w sferze emocjonalnej wraz z utrwalaniem postaw przeciwko ludziom nasilonym egoizmem i egocentryzmem. Obie warstwy, biologiczna i emocjonalna, powstają w początkowych okresach życia osobowego i leżą zazwyczaj poniżej progu świadomości, powstając poza genetyką, jak wspomniałam, poprzez nieświadome naśladownictwo, zwłaszcza istnienie tychże wspominanych neuronów lustrzanych, co jednak może silnie wpływać zarówno na zachowanie, jak i reakcja, nawet podświadomie kierować życiem. Dla człowieka ważna jest jednak informacja, a przede wszystkim świadomość, że człowiek nie jest zaprogramowany całkowicie i ograniczony i może poprzez świadome dążenia, chęć zmiany zmierzać do ideału i wartości, które uznaje za najważniejsze, szczególnie do ideału osobowego, jakim jest Pan Jezus. Można zmieniać postawy, zastanawiając się nad sobą, poprzez ćwiczenie woli, zdobytą wiedzę, co pozwala na tworzenie warstwy społeczno-kulturowej i tak zwanej świadomej, zintegrowanej osobowości. W procesie kształtowania osobowości na pewno pomaga post, który umożliwia rozrywanie tychże połączeń nerwowych, stereotypowych reakcji, przez co, jak piszą autorzy religijnych artykułów, umiera stary człowiek i rodzi się nowy, kierowany nie tylko 10 przykazaniami, ale miłością, której źródłem jest tylko Pan Bóg, Pan Jezus i Duch Święty. Dzięki łasce Bożej człowiek świadomie kierujący swoim zachowaniem wyzwala się z biologicznego dziedzictwa, pewnych stereotypów, jest zdolny do oderwania od konkretnych potrzeb organizmu, swoich nawyków czy uzależnień, stając się wolnym. Brak rozwoju duchowego dostrzegany jest nie tylko po owocach życia i pracy, czy wypowiadanych poglądach, ale nawet z wyglądu, po sposobie poruszania, zachowania, wyrazie twarzy, które u osób niedojrzałych charakteryzują się sztywnością, widocznym gniewem, pogardą, zniechęceniem, pyszną pewnością siebie i dający się zauważyć kombinowaniem, różnego rodzaju manipulacjami, które jednocześnie świadczą o podwójnej moralności. Już często z wyglądu zewnętrznego można ocenić sylwetkę psychologicznie. Patrząc na osobę, można odróżnić ludzi, czy lepiej osoby, prawdziwe, wolne, pełne pokoju, radości, od niedojrzałych, którzy są ograniczeni. Poważną patologią duchową jest zakłamanie wewnętrzne wraz z posiadaniem dwóch systemów wartości, jednego prywatnego i drugiego na oficjalny użytek. Zintegrowanie dwóch systemów, zarówno tego idealnego, jak i rzeczywistego, jest możliwe, niekiedy bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe bez Bożej pomocy i interwencji. Człowiek o osobowości, którą określa się jako sakramentalna, jest otwarty na Ducha Świętego, nie polegając na swojej tylko inteligencji czy wiedzy. Warto przypomnieć, że wewnętrznym czynnikiem rozwoju oraz umocnieniem systemu wartości jest świadoma wiara. Brak wiary jest częstym powodem braku siły mobilizującej do rozwiązywania problemów. Przy braku wiary w Pana Boga przyszłość może wyglądać groźnie. wydawać się przerażająca, przez co człowiek wycofuje się z działalności, nie chce być aktywnym, odpowiedzialnym, woli być niedojrzały, raczej nastawiony na branie niż dawanie. Właśnie brak wiary rozbija wspólnoty. Przy braku wiary i mobilizacji ludzie czują się samotni, rozczarowani, podczas gdy wiara łączy ludzi we wspólnym dążeniu do dobra i Pana Boga. Wiara i religijność powinny być jednak dojrzałe, gdyż człowiek niedojrzały może traktować religię jako ucieczkę, jako mechanizm kompensacyjny, zaspokajający potrzeby zwłaszcza miłości, opieki czy akceptacji. Na temat znaczenia głodówek czy oczyszczających diet wiele się pisze w różnego rodzaju opracowaniach, zwracając przede wszystkim uwagę na oczyszczenie ciała z różnych toksyn, złogów czy nadmiaru tkanki tłuszczowej. Mimo że medycyna na nowo odkryła dobroczynne działanie postów czy głodówek w leczeniu wielu chorób cielesnych, zwłaszcza wymieniana jest otyłość, miażdżyca, różnego rodzaju schorzenia określane jako cywilizacyjne, mimo ogromnego rozwoju nie dostrzega się walorów ograniczenia wstrzemięźliwości. W innych ważnych aspektach człowieka, zwłaszcza zmysłowości czy seksualności, realizując w tym wymiarze schemat życia bez ograniczeń, czyli tak zwany rób ta co chce, ta nawet ostatnio z nagradzaniem czy modą na relatywizm moralny propagowaną błyskawicę. Głównym celem wstrzemięźliwości, a zwłaszcza postów religijnych, jest opanowanie zmysłowych pożądań, zwrot ku Panu Bogu, oczyszczenie duchowe, pokuta, przezwyciężenie postawy, która przyjemność uznaje za wartość najwyższą. Nauka Kościoła o poście nawiązuje do słów Pana Jezusa, który sam pościł i zalecał posty wraz z modlitwą jako przede wszystkim sposób wypędzania złych duchów. Post w sensie teologiczno-etycznym jest wyrazem postawy pokutnej, umiarkowania, jakie powinno towarzyszyć wiernym. Katechizm Kościoła katolickiego podaje, że wewnętrzna pokuta może wyrażać się w bardzo różnych formach, jednak Pismo Święte kładzie nacisk, jak wiemy wszyscy, zwłaszcza na trzy: post, modlitwę i jałmużnę, które powinny charakteryzować ludzi wierzących, i za chwilę jeszcze opowiem o postach z historycznego punktu widzenia. Z historii wiemy, że posty były znane zarówno w starożytnej Grecji, gdzie przede wszystkim wykorzystywano je do celów leczniczych, o czym świadczą głodówki prowadzone przez Sokratesa, Platona, Pitagorasa. Pościli także król Dawid, królowa Estera, znany jest wszystkim 40-dniowy post Pana Jezusa. Posty były i są praktykowane przez chrześcijan, szczególnie osoby duchowne, ale także oczywiście osoby świeckie. Także Żydzi pościli dwa razy w tygodniu, podobnie do chrześcijan, którzy jednak wyznaczone mają inne dni postu, mianowicie piątek i środa na pamiątkę pojmania i ukrzyżowania Pana Jezusa. Istnieją jednak różnice między praktyką poszczególnych postów. Według słów Pana Jezusa należy pościć w ukryciu, z radością ofiarując Panu Bogu, a nie chwalić się ofiarą przed ludźmi, pokazując smutek i umartwienie. Widoczna, wyraźna jest różnica w charakterze i motywacji postu faryzeuszów, dla których post był smutkiem. Chrystus podkreśla, że post dla Boga ma wartość, gdy jest czyniony w ukryciu, nie przed ludźmi, aby zyskać pochwałę i nagrodę. Gdy motywem działania jest pochwała czy ludzki podziw, wtedy poszczący już tą nagrodę otrzymuje. Taki człowiek, czyniąc tylko pobożne dzieła, przesuwa punkt ciężkości ze swoich cielesnych zachcianek związanych z jedzeniem na władzę, uznanie czy znaczenie albo przyjemności. Kto pości dla sławy, uznania, podziwu, nie osiągnie wyników i nagrody u Pana Boga. Post z takim motywem jest właściwie wykorzystywaniem pobożności. Cele postu i motywy podejmowanych postów przez Pana Jezusa 2000 lat temu podkreślane są aktualnie przez naukowców, którzy zwracają uwagę na rolę motywu, jaki towarzyszy zaprzestaniu jedzenia, którym przez różne zmiany nerwowe, hormonalne i metaboliczne dochodzi do przemian ustrojowych wraz ze zmianą czynności całego organizmu. Napięcie psychiczne, lęk albo inne negatywne emocje, które towarzyszą codziennej aktywności, brak równowagi psychicznej i niechęć uniemożliwiają całkowite oczyszczenie, tak samo uniemożliwiają harmonię i tak zwaną homeostazę. Postu nie należy traktować jako karanie siebie, ale możliwość ofiarowania, bez przymusu i lęku. W zdrowym pojmowaniu postu nie chodzi o walkę czy odrzucenie, ale akceptację. Poszczący wyrzeka się jedzenia czy pieniędzy albo jakichś innych dóbr, aby pomóc drugiemu. Pościć znaczy iść przeciwko nawykom, uzależnieniom, popędom i braku wolności. Post nie tylko oczyszcza ciało, ale je uduchawia. Ten, kto zaczyna pościć, doświadcza swojej słabości, kruchości swojego organizmu, zwłaszcza jeśli zaprzestaniu jedzenia towarzyszą różnego rodzaju objawy, bóle głowy, drżenie, objawy hipoglikemii związana z głodem, agresja, niezadowolenie, gniew czy przygnębienie. Człowiek poszczący nie tylko poprzez niejedzenie, ale także starając się wyeliminować inne przyzwyczajenia, konfrontowany jest ze swoimi słabościami, automatyzmami. Ludzie poszczący wyraźnie doświadczają, że do życia potrzebują pomocy z zewnątrz, zarówno jako energii materialnej, spożywienia, a w wymiarze duchowym doświadczają, że są całkowicie zależni od Pana Boga. Post pozwala poznać siebie bardziej niż refleksja czy analizowanie siebie, co jest tak modne w psychologii. Poszcząc toczy się walkę nie tylko z nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, nieczystością i innymi instynktami czy popędami w znaczeniu dosłownym, gdyż ich położenie w mózgu obejmuje właśnie ośrodki podkorowe, tak zwanej starej kory. Jednak nawyki, emocje czy przyzwyczajenia nie powinny być tłumione i spychane w podświadomość albo zastępowane innymi poprzez silną wolę, ofiary zamieniane i ukierunkowane. Człowiek z daną od Pana Boga wolą, emocje i popędy powinien wykorzystywać w dobrym celu. Motywy i uzasadnienia postu podawane przez Kościół odnoszą się przede wszystkim do sfery duchowej człowieka. Jednak człowiek, jak wiadomo, jest jednością cielesno-psychiczno-duchową i post oddziaływuje na psychikę, ciało, a także umożliwia rozwój duchowy, w którym konieczna jest łaska od Pana Boga, jaką trzeba prosić na modlitwie i adoracji obecnego w Najświętszym Sakramencie Pana Jezusa. Tylko spotkanie z zmartwychwstałym Panem Jezusem zgodnie z Jego wolą daje szansę na rozwój osobowości sakramentalnej. Bóg zapłać za uwagę, z życzeniami błogosławieństwa od zmartwychwstałego Pana Jezusa, nieustanną opieką Matki Bożej w tych trudnych dzisiejszych czasach. Z Panem Bogiem.